Co nas w życiu ekscytuje? Czym nakręcamy się w naszym życiu? Jeżeli mamy jakieś zainteresowania, to w jaki sposób do nich podchodzimy? Czy podchodzimy właśnie tak, jak to przeczytał Piotr? Chciałbym jeszcze raz przeczytać ten psalm. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na firmamencie Jego mocy, chwalcie Go za potężne Jego dzieła, chwalcie Go stosownie do Jego niezrównanej wielkości, chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harpie i cytrze, chwalcie Go tamburynem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie, chwalcie Go na cymbałach prowadzących, chwalcie Go na cymbałach głośno brzmiących, wszystko co oddycha, nie chwali Boga, chwalcie Boga. Tak się chce ten psalm przeczytać. Jest pełen takiej energii, pełen mocy, można powiedzieć, że nie sposób go jest. Dlatego podziwiam Piotra, który przeczytał tym jednostajnym głosem. Bo czym się ekscytuje? Czym żyje każdego dnia? Co najbardziej sprawia ci radość? Jak do tego podchodzisz? Bardzo widać, to jest po dzieciach. Kiedy dziecko dostaje prezent, to ono nie może się doczekać, jak się rozpakuje. Rozdziera go na strzępy, żeby zobaczyć, co jest w środku. Bo jest podekscytowane tym, co dostało. Do Słowa Bożego w innych fragmentach możemy przeczytać spokojnie, ale psalmy są wyjątkowe w swojej wymowie. Są pełne emocji. I to tych i smutnych, ale też i tych radosnych. To kiedy we wrześniu byłem na Keksie i tam rozważaliśmy Księgę Psalmów, to w zasadzie ostatniego dnia już wiedziałem, jakie będę miał pierwsze kazanie Nowego Roku tutaj w Giżycku. To nie mogłem, powiem, że nie mogłem się doczekać, bo samo to słowo mnie bardzo mocno dotyka. Także dzisiaj przy przywitaniu tak trochę jakby musiałem się mocno pilnować i skracać, bo aż mnie w środku kręciło, żeby przejść do tego kazania, bo mamy chwalić Boga. Czasami mówimy chwalę Boga i stojąc mówimy, no Boża radość mnie w środku aż rozpiera. I stoimy sztywno. Czy to jest okazywanie emocji? Wiem, że dość często powołujemy się na werset, mówi, że nie w emocjach chodzimy, ale w wierze. Ale myślę, że Bóg nie bez przyczyny umieścił Księgę Psalmów w swojej świętej księdze, które są pełne emocji. Mamy wyrażać swoje emocje. Mamy pokazywać, co nas nakręca. To nie znaczy, że mamy zamienić, że przestaję chodzić w wierze. Ale mogę chodzić w wierze i okazywać swoje emocje. Bo czym się ekscytujesz? Co najbardziej, jeszcze raz powtórzę, sprawia ci radość? Autor tego psalmu chce, abyśmy dołączyli do jego radości. Kiedy jesteśmy radośni, kiedy coś spotyka nas radosnego, to chcemy, żeby wszyscy się ze mną radowali. Chcemy wszystkich zarazić tą radością, którą posiadamy. I autor tego psalmu chce zarazić tą radością wszystkich. Księga Psalmów jest, mówię, dzieliłem się na sylwestrowym spotkaniu, że w zasadzie w zeszłym roku dopiero jakby zrozumiałem strukturę tej księgi. Kiedy pierwszy raz zacząłem czytać psalmy tłumaczone przez Piątra Zarembę, nie potrafiłem zrozumieć, po co on tam umieszcza pierwszą księgę psalmów, druga księga psalmów się dzieli, trzecia, czwarta, piąta. Bo psalmy, księga psalmów dzieli się na pięć ksiąg. Ale po tym na kursie kaznodziejstwa ekspozycyjnego, kiedy przerabialiśmy tę księgę, Bóg poukładał mi może nie wszystko, ale w ogólnych zarysach Bóg mi pewne rzeczy pokazał, bo tak naprawdę, kiedy spojrzymy na psalmy z lotu ptaka, to pierwsza księga to są psalmy typowo Dawidowe. I to jest droga króla. To jest tam jest opisane od pierwszego psalmu, jak król Dawid wstępuje na tron. I jego droga, jego ścieżka, zanim zasiadł na tronie, zanim został namaszczony na króla. Były na jego drodze i doliny, i były pagórki. Pamiętacie, był prześladowany przez Saula. Musiał uciekać, chroniąc swoje życie. Ale kolejne psalmy to jest droga ludu, który idzie za swoim królem. I my dzisiaj jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, możemy na te psalmy spojrzeć w ten sposób, bo Dawid też z jednej strony jest takim prototypem Chrystusa. Chrystus i pierwsza księga mówi, że Mesjasz wstępuje na swój tron. A pozostałe psalmy mówią o ludzie, który idzie za nim. Lud, który doświadcza dolin, doświadcza pagórków, ale idzie wiernie za swoim królem. I im bliżej jest tego króla, im bliżej jest Bożego Królestwa, jest więcej emocji pozytywnych w jego życiu. Już jest coraz mniej dolin, a coraz więcej jest pagórków. I ostatnie sześć psalmów to jest już tak jakby jego lud znalazł się w jego królestwie i chwali tylko Boga. To, co czytamy w Księdze Objawienia, że starcy i inni dzień i w noc chwalą swojego Boga. W tą stronę idziemy, do tego zdążamy. To jest nasz cel, znaleźć się w Bożym Królestwie i wychwalać nieustannie naszego Boga, wywyższać Go. Bo to, co mówiłem, autor chce, abyśmy dołączyli do jego radości. Chce, aby wszyscy przyszli i chwalili Boga. Bez wyjątku. Wszystko, co oddycha, niech chwali Adonai. Chwalcie Adonai. Autor chce, abyśmy rozważali, co robi Bóg w naszym życiu i kim jest. Chwalmy Boga, to bardzo spowszedniało to powiedzonko i też pomniejszyliśmy je. To wezwanie zostało bardzo skrócone do jakiejś tam frazy czy do jakiegoś fragmentu, który jest włączony do nabożeństwa. Cel tego psalmu to złapać tak naprawdę nasze jestestwo w Chrystusie. Kim jesteśmy w Chrystusie? I też to jest ta nadzieja, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy żyć w Jego uwolnieniu. Grzech, strach, trudności czasami w kościele, trudności w domu, trudności w pracy przerywa nasze uwielbienie. To, co Paulina prosiła, tą prośbę, to takiej sytuacji trudno jest stanąć na górze i wychwalać Pana. To są rzeczy, które w jakiś sposób ograniczają nasze uwielbienie naszego Boga. Bo trudności przeszkadzają skupić się na uwielbieniu naszego Stwórcy. Bo gdzieś nasze myśli zaczynają uciekać do tych trudności, przez które w tej chwili kroczę. Czego w tym momencie doświadczam. Kiedy rozglądamy się też wokół, kiedy widzimy to, co się dzieje na świecie, to tak jak powiada psalmista w 73 psalmie i zadaje pytanie, dlaczego niesprawiedliwemu się powodzi lepiej? Boże, no dlaczego? Przecież Ty obiecujesz, że to sprawiedliwemu ma się powodzić lepiej. I kiedy patrzymy na to, co się dzieje, to mówię, kiedy doświadczamy różnych trudności, kiedy gdzieś grzech wkrada się do naszego życia, to przerywa uwielbienie naszego Boga. Ale Boże Słowo obiecuje, że pewnego dnia nie będziemy tracić wzroku z Chrystusa, że przyjdzie taki dzień, kiedy znajdziemy się w Jego Królestwie i będziemy skoncentrowani w 100% na naszym Bogu. Nic nie oderwie naszego wzroku z Chrystusa. To będzie już nieustanne wychwalanie naszego Boga. Stale będziemy z Nim. Częściowo teraz już się dzieje. Ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze gdzieś doświadczamy takiego ziemskiego życia. Doświadczamy tego, że to, co mówiłem, pojawiają się sytuacje, które odwracają nasz wzrok, że nie patrzymy na Chrystusa, tylko patrzymy na to, co dzieje się wokół. Tak jak Piotr, kiedy szedł po falach jeziora, kiedy patrzył tylko na Chrystusa, to z odwagą szedł. Kiedy jego wzrok odwrócił się na bok, spojrzał na fale, które go ogarniały, wystraszył się i zaczął tonąć. Ten psalm można podzielić na trzy takie fragmenty. Od pierwszego do drugiego psalmista pyta się, gdzie? Gdzie mogę wychwalać Boga? W wersetach od 3 do 5 zadaje pytanie, jak mogę wychwalać swojego Boga? I werset 6 mówi, kto może wychwalać Boga? Ale czytając psalmy, mamy to w swojej naturze, że istnieje ryzyko, że za bardzo będziemy starać się być techniczni, bo zaczynamy traktować Biblię czasami jak jakąś taką suchą instrukcję. Ale nie o to w tym chodzi. To nie instrukcja, jak mam postępować każdego dnia, jak mam się zachowywać. Ta postawa jest prawidłowa, ta jest nieprawidłowa i siebie pilnuję. Psalmista używa takiego bardzo podniosłego tonu, pisząc ten psalm. I ten ton jest narastający. Od pierwszego, chociaż zaczyna się wysoko w pierwszym wersecie, ale 6 już się kończy bardzo wysoko. Wszyscy chwalmy Boga. To chciałoby się wykrzyczeć na całe miasto, na całe Giżycko, że wszyscy chwalmy Boga. Bo tak, to jest domeną Jego ludu. Bo wszystkie psalmy od 146, to co już wspominałem, prowadzą do tej chwały. Do tej chwały naszego Boga, do wychwalania naszego Boga. Ludzie cały czas czekają na króla. Lud, który idzie za swoim Bogiem, czeka na swojego króla. Czekali na Mesjasza, kiedy Mesjasz przyjdzie. Ale my, żyjący już po tym pierwszym przyjściu naszego Mesjasza oczekujemy, kiedy wróci drugi raz po swój Kościół. Kiedy już nie będziemy doświadczać żadnych trudności w swoim życiu. Kiedy to, co obiecuje Księga Objawienia, że tam nie będzie łez. Tam nie będzie smutku. Tam będziemy wiecznie ze swoim Bogiem i wiecznie będziemy Go wychwalać. Werset pierwszy zadaje pytanie, gdzie chwalić Pana? Gdzie mogę chwalić Pana? Czy tylko w kościele? Przyjść na nabożeństwo i te, nie wiem, pół godziny, kiedy śpiewamy, to tylko w tym momencie mam chwalić mojego Boga? Gdzie mam to czynić? Gdzie? Czy jest miejsce, gdzie nie mógłbym chwalić Pana? Czy jest miejsce, gdzie nie ma Boga? Dokąd ujdę przed Twoim duchem, powiada psalmista król Dawid w psalmie 139. I dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. I gdybym sobie pościelił w Szeolu, Ty i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł na krańcu morza, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciłaby mnie Twa prawica. Gdybym powiedział, niech ciemność mnie ukryje i noc zgasi światło wokół mnie, to i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jak dzień, tak ciemność jak i światło. Gdyż Ty posiadłeś me nerki, utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, że jestem cudownie dopracowany. Cudowne są Twe dzieła, a mą duszę znasz dokładnie. Czy jest miejsce, gdzie nie ma naszego Boga? Czy jest miejsce na tej ziemi, gdzie nie mógłbym chwalić swojego Boga? Kiedy czytamy historię mężów Bożych, to widzimy, że nie ma takiego miejsca, bo w najgorszym więzieniu można chwalić Boga. W najgorszym miejscu na ziemi można chwalić Boga. Bo to nie jest związane z miejscem, ale jest związane z tym, co mam wewnątrz. Gdy śpię, mogę chwalić Pana. Mój duch wtedy może chwalić Boga. Gdy mam problemy, mogę chwalić Boga. Bo On jest blisko Ciebie. Nie jest, jak Boże Słowo powiada, nie jest za daleko. Ale jest blisko Ciebie. I chociaż wtedy może nie odczuwasz tego, bo siedzisz w problemach, otaczają Ciebie problemy i czasami wydaje się, że dopada rozpacz i nie ma wyjścia, to Bóg powiada, ja jestem z Tobą. Zacznij mnie uwielbiać. Wbrew okolicznościom, które Ciebie otaczają. Wbrew okolicznościom, których doświadczasz, zacznij mnie uwielbiać. Bo nie ma żadnego takiego jak On. Gdzie Syn przybiera ciało, gdzie Bóg staje się człowiekiem. Jakie religii to mamy? Czy jest ktoś taki inny, kto by przybrał postać człowieka, zszedł na tą ziemię, aby usługiwać człowiekowi? Różne bóstwa żądają chwały i żądają bezwzględnego posłuszeństwa. I są bardzo kapryśni. Bóg, nasz Bóg jest Bogiem, który schodzi na tą ziemię. Przybiera postać człowieka, aby pomóc temu człowiekowi. Aby dać mu zbawienie. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam, powiada Boże Słowo? Któż przeciwko nam, jeśli Bóg jest z nami? Ciągle jesteśmy bardzo zajęci. Ciągle mamy coś do zrobienia, do załatwienia. Nie mamy czasu aby przysiąść przy Bożym Słowie. Nie mamy czasu, aby spotkać się z Bożym ludem. Nie mamy czasu, aby zasiąść do Jego świętej księgi i mieć z Nim społeczność, bo cały czas gonią nas jakieś obowiązki. Ciągle mamy coś do załatwienia. Ale dobrze jest dziękować w tej gonitwie Bogu. Znaleźć kilka minut, aby przysiąść przy Bożym Słowie, aby skłonić głowę i podziękować Mu. Podziękować za miniony tydzień, za miniony dzień, za wysłuchane modlitwy. Mamy za co dziękować w naszym życiu. Kiedy zaczynamy patrzeć wstecz, to widzimy bogactwo Bożych błogosławieństw. Mamy za co dziękować. Szatan stara się nas okradać, dając nam w miejsce Bożego pokoju rozpacz. Nie dajmy się okradać. Często zapominamy o tym, co Bóg już zrobił w naszym życiu. Odhaczamy to na liście spełnionych naszych prośb i idziemy dalej. I skupiamy się na kolejnym zadaniu, które mamy. Zapominamy to, czego przed chwilą doświadczyliśmy ze swoim Bogiem. Izrael, kiedy wychodził z Egiptu, kiedy widział tą przemożną Bożą rękę, która ich wyprowadzała, bardzo szybko zapomnieli, co Bóg zrobił dla nich. W jaki sposób ich wyprowadził z tej ziemi niedoli do ziemi obiecanej. My idziemy dość często ich drogą, bo zapominamy, co Bóg już zrobił w naszym życiu. Dlaczego dalej psalmista pyta się chwalić Boga? Dlaczego mam go chwalić? Za to, co uczynił i kim jest. Za to, co uczynił dla ciebie osobiście. Bo poświęcił swego, bo najważniejsze, czego doświadczyliśmy od Boga, to że poświęcił swego jedynego Syna, aby nas uratować. Już pomijam rzeczy, które są związane z naszym funkcjonowaniem na tej ziemi. W jaki sposób nam błogosławi. Ale największe błogosławieństwo, największą rzecz, jaką dla nas uczynił, to dał Syna, który zawisł na krzyżu w miejsce ciebie i mnie. To było nasze miejsce. Bóg zajął je. Więc dlaczego mam go za to nie chwalić? To powinno nakręcać mnie każdego dnia, aby przychodzić do Niego z chwałą i uwielbieniem. Jak to jest u ciebie? Co robisz? Czy pamiętasz, jak Bóg cię zbawił? Czy może powiadasz, że to stało się już tak dawno, że już się zatarło? Czy przypominasz sobie, co Bóg zrobił w twoim życiu? Czy pamiętasz, jak Bóg odpowiedział na twoje modlitwy? Czy przypominasz sobie, jak Bóg wyprowadził ciebie z doliny cienia? Dobrze jest sobie przypominać i chwalić Pana. Przypominać Jego dobroć, przypominać Jego łaskę, to, co uczynił w moim życiu. Bo to daje gwarancję, że będzie dalej to czynił. To, co apostoł Paweł w drugim liście, w pierwszym rozdziale, w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, tam chyba w 12 czy koło 14 wersetu powiada, kiedy znalazł się w trudnej sytuacji, lubię powtarzać tą historię, bo ona bardzo mocno mnie porusza, dotyka. Mówi, myślę, byliśmy już pewni, że zginiemy, ale Bóg wyrwał nas i mówi, wyrywa teraz i będzie wyrywał, bo to jest Jego charakter. On taki jest. Jeśli czynił już to, to będzie dalej to czynił. On nie przestanie, on nie porzuci. Jest jak najlepszy ojciec, który dba o swoje dzieci. Czy przypomina sobie, jak Bóg wyprowadził cię z doliny? Czy przypomina sobie wysłuchane modlitwy? Czy przypominasz sobie, co Bóg zrobił w twoim życiu? Bo dobrze jest przypominać i chwalić Pana za te rzeczy. Tak jak już mówiłem, ten psalm to nie jest instrukcja. To nie jest instrukcja, jak mam postępować. Ten psalm mówi, że to ma być sposób mojego życia. Uwielbienie Boga to ma być sposobem mojego życia. To ma być moje życie. Przenikać każdą komórkę. Mam tym żyć. To ma ze mnie wypływać. Bo uwielbienie ma stać się sposobem mojego życia. Kiedy jem, kiedy piję, uwielbiam mojego Boga. Często myślimy to, co wspominałem, o uwielbieniu na nabożeństwie jako o śpiewaniu, jako ten program, kiedy mamy pół godziny na śpiewanie. Nazywamy uwielbieniem Boga. Całe nasze życie ma być uwielbieniem Boga. Wszystko, co robimy, to jest uwielbienie naszego Boga. Nie możemy powiedzieć, to uwielbia Boga, a teraz to już nie uwielbia. To jest część, która jest zarezerwowana dla mnie prywatnie. Tam Bóg jest obok. Ale teraz jestem z powrotem w uwielbieniu i teraz mogę wznosić ręce, mogę wołać do Boga, bo to jestem w miejscu, w którym uwielbiam Boga, a teraz to już nie. Wszystko, co robię, wszystko, kim jestem, ma uwielbiać mojego Boga. Tak samo w nabożeństwie, czy składam świadectwo wysłuchanej modlitwy, czy prośby. To jest wskazywanie na Boga, to jest uwielbienie naszego Boga, bo oczekuję Jego działania, które obiecał. W czasie śpiewania staram się myśleć o tym, co śpiewam. Był taki moment, kiedy śpiewałem machinalnie. Człowiek zwracał wzrokiem, wodził po słowach pieśni, odśpiewał i czekał na kolejną. Ktoś kiedyś powiedział, że śpiew jest podwójną modlitwą. Myślmy o tym, co śpiewamy. Bo treści pieśni, te słowa są dość często niesamowite. Także nie wiem, skąd Tadeusz wiedział o tym kazaniu, w szczególności kiedy na pierwszą pieśń poprowadził. Chwalmy naszego Boga. Chwalmy Go całym swoim życiem, całym swoim jestestwem. Bo powinniśmy oddawać Mu chwałę szczerze. Bo ten psalm wzywa nas do chwalenia, jak wielki jest nasz Bóg. Bo jest wielki. Wielkie rzeczy czyni w naszym życiu. Bo prawda Bożego Słowa powinna przenikać nas do środka. Do szpiku kości. Są momenty dolin w naszym życiu i to jest prawdą. I to psalmy też pokazują, że są doliny, kiedy przychodzimy, kiedy nam jest ciężko, kiedy, jak to mówimy, wiatr w oczy wieje. Ale nie na tym powinniśmy się skupiać. Mamy zdążać do innego miejsca. Do miejsca, gdzie będziemy wychwalać Boga, kiedy będziemy patrzeć tylko na Niego. I Bóg obiecuje, że pewnego dnia mesjasz wróci po swój Kościół. I tam już nam nic nie będzie przeszkadzać w wychwalaniu naszego Boga. Tam już nie będziemy doświadczać tych dolin, tych smutków, tych łez. Będziemy nieustannie chwalić naszego Boga. Werset 6 powiada, że zostały nam dane usta, by chwalić Go. Wszystko, co oddycha, nie chwali Adonaj. Chwalcie Adonaj. Pamiętasz Jonasza? Historię Jonasza? Wszystko, czytamy w tej księdze, że wszystko słuchało Boga. Ci pogańscy żeglarze, Niniwijczycy, nawet ten robaczek słuchał Boga. Tylko nie ten, który został stworzony do chwalenia Boga. Boży prorok nie chciał słuchać Boga. Ewangelia jest jak ziarnko gorczycy, które zostało zasiane w naszym życiu, zasadzone rośnie, rośnie i rośnie, aby na końcu wydać owoc, swój owoc. Ewangelia ma, ale kiedy rośnie, to się poszerza. Się rozszerza się. I jak czytamy w Ewangeliach, że jest najmniejszym ziarenkiem, ale wielkie drzewo z niego wyrasta. I to ziarno Ewangelii zasiane w naszym życiu ma wpływ na wszystko w naszym życiu. Nie ma, nie powinno być strefy w naszym życiu, na którą nie ma żadnego wpływu. Bo jeżeli Ewangelia ma wpływ na nasze życie, to nie będziemy jak inni ludzie. To nie będziemy podobni do sąsiada. To nie będziemy podobni do przechodnia na chodniku, którego mijamy. Bo Ewangelia ma wpływ na wszystko w naszym życiu. I kiedy przychodzi Chrystus, to nic nie pozostaje już takie same. Całe nasze życie ulega przemianie. Jeżeli jesteś blisko naszego Króla, to będziesz nieustannie Go chwalić. Więc mam zrobić wszystko, aby być jak najbliżej swojego Króla. By Jego bliskość, przebywanie w Jego obecności powoduje, że nieustannie Go chwalę. Kiedy śpię i na chwilę się budzę, chwalę swojego Boga. Kiedy rano otwieram oczy, chwalę swojego Boga. Kiedy idę do pracy, chwalę swojego Boga. Dlatego, że jest blisko. Bo jest blisko.